Rozmowa dnia. Zaprasza Adriana Andrzejewska.
Witam serdecznie, a Państwa i moim gościem jest dziś rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Andrzej Tretyn. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie rektorze, obchodziliśmy święto Uniwersytetu w weekend, więc jest taka okazja do podsumowań i porozmawiania o wyzwaniach. Zacznijmy może od tych podsumowań. Zeszły rok to rok awansu Uniwersytetu w różnych rankingach, a w niektórych nawet pojawienia się po raz pierwszy naszej uczelni.
Tak, nigdy uniwersytet nie stał lepiej w rankingach jak w ubiegłym roku. W zasadzie w tych rankingach, w których byliśmy, odnotowaliśmy skok. Może nie taki, jakbyśmy sobie życzyli, ale ogólnie rzecz biorąc, nasz uniwersytet jest reprezentowany w zasadzie poza dwoma tak ściśle naukowymi rankingami we wszystkich znaczących.
A co to oznacza tak realnie dla studentów? To tylko prestiż, czy są jeszcze jakieś korzyści z tego?
Oczywiście na pierwszym miejscu prestiż, zwłaszcza jeśli chcemy ubiegać się o studentów z zagranicy, to studenci tacy, czy ich rodzice raczej, patrzą, czy dana uczelnia jest w rankingach. Poza tym, jeśli chcemy podpisywać bilateralne porozumienia z uczelniami z zagranicy, to te uczelnie również na to patrzą.
Przejdźmy w takim razie do wyzwań. To z pewnością przygotowanie do zmian, jakie planuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czy są takie rzeczy, których Państwo się szczególnie obawiają albo które mogą być, już teraz Pan wie, trudne dla Uniwersytetu?
Ja myślę, że nasz uniwersytet przygotowywał się do tych zmian, choć nie wiedział, w jakim kierunku one pójdą. Wiemy z wstępnych wyliczeń i informacji z ministerstwa, że te zmiany będą dla nas korzystne ze względów finansowych, że nasza dotacja w tym roku wzrośnie, ale takie zmiany istotne dopiero nastąpią w przyszłym roku, kiedy zostanie wprowadzona nowa ustawa o szkolnictwie wyższym 2.0.
Właśnie, bo niektóre uczelnie obawiały się, że z tą zmianą systemu dofinansowania będzie gorzej. Jak rozumiem, UMK to nie dotyczy, tak?
UMK to nie dotyczy. Te zmiany na przykład wiążą się z tak zwaną stałą przeniesienia. Dotąd ta stała przeniesienia, ona powoli spadała i w ubiegłym roku wynosiła ona 0,70, czyli uczelnia mogła liczyć na to, że 70% dotacji w zasadzie jest niezagrożona. Tylko te 30% podział odbywał się na zasadach jak gdyby konkursu, czy podziału ze względu na liczbę studentów, liczbę pracowników.
Ustawa ma bardziej niż dotąd zróżnicować typy uczelni. Minister Gowin powiedział ostatnio, że potrzebujemy nowego typu uczelni. Uczelni przede wszystkim tak zwanych badawczych, koncentrujących się na badaniach naukowych, a dydaktykę prowadzących przez wciągnięcie studentów w proces badań. Co to oznacza dla UMK?
No my mamy aspirację być takim uniwersytetem badawczym. Dotąd zakłada się, że w tą kategorię zmieszczą się uczelnie, które mają co najmniej 2/3 wydziałów w kategorii A lub A+. My ten warunek, to kryterium spełniamy. Tak jak pani powiedziała, pniemy się również w rankingach i to także będzie zauważone, gdyż pan minister Gowin dostrzega słabość naszych uczelni na arenie międzynarodowej i wyłonienie spośród tych ponad 100 uczelni publicznych, tak zwanych badawczych, ma spowodować zwiększenie prestiżu, a przede wszystkim zwiększenie dotacji dla tych uczelni, aby one mogły konkurować.
Gdyby uniwersytet był taką uczelnią badawczą, musiałby coś zmienić w swoim funkcjonowaniu?
Nie musimy nic zmieniać. Musimy dalej dążyć w tym kierunku, aby publikować jak najlepiej. I od tego roku wprowadziliśmy system jednorazowych stypendiów dla autorów prac, które publikowane są w czasopismach z najwyższej półki, tak można powiedzieć.
Ostatnio też wrócił pomysł odpłatności za studia medyczne. Miałoby to wyglądać w ten sposób, że państwo fundowałoby 100% stypendia pokrywające koszt płatnych studiów medycznych. Potem lekarz musiałby je odpracować, świadcząc usługi po prostu medyczne dla Polaków. Gdyby jednak zdecydował się wyjechać za granicę, musiałby te pieniądze oddać, zwrócić koszt tego stypendium. w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika mamy Kolegium Medicum, więc pytam pana, jak pan ocenia takie propozycje?
Ja myślę, że one są na razie tylko propozycjami. To wymaga bardzo gruntownej nie tylko dyskusji, ale również pewnych symulacji. Jest obawa, czy ta propozycja jest zgodna z konstytucją, czy wybrani tylko studenci mają płacić za swoje studia, a pozostali nie.
No właśnie, bo te studia są jednymi z najdroższych, prawda? Ale z drugiej strony, czy można tak dzielić studentów na tych, którzy mają płacić, a na tych, którzy nie mają płacić?
No najlepiej, ale zgodnie z konstytucją edukacja jest w naszym kraju nieodpłatna i trzeba by było zmienić konstytucję w tym punkcie.
A ile dzisiaj kosztują studia medyczne, na przykład właśnie w Collegium Medicum podatników?
Trudno powiedzieć. Oczywiście ja wiem, jaki jest budżet Collegium Medicum, tak. I gdybym podzielił przez liczbę studentów, to by oczywiście można było podać, jaka to jest mniej więcej kwota. Niewątpliwie są to najdroższe studia, nie tylko w naszej uczelni, ale ogólnie najdroższe studia.
Skoro jesteśmy przy uczelniach medycznych, to mniej więcej rok temu było głośno o takim pomyśle oderwania Collegium Medicum od UMK, powstania Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Te głosy już zupełnie ucichły, czy cały czas jakieś takie propozycje dochodzą do pana uszu?
Nie, do mnie nie dochodzi. Nie dochodzą żadne propozycje. Wiem, że również i w Sejmie nie ma woli, aby podejmować ten temat.
Minister Gowin mówił ostatnio, że jednym z celów reformy jest stworzenie w kraju dobrych warunków pracy młodym polskim naukowcom. Chodzi o to, żeby ci, którzy wyjechali za granicę, wrócili. I taki cel ma mieć utworzenie Narodowej Agencji do Spraw Wymiany Akademickiej. Pana zdaniem, co się powinno zrobić, żeby ta kariera naukowa w Polsce była atrakcyjna, żeby ci młodzi naukowcy zostawali? No i w ogóle, czy zauważa pan ten problem, że wolą wyjechać za granicę?
Ja myślę tak, to trzeba wyjechać za granicę. W innych krajach jest system tak zwanych postdoków, że po zrobieniu doktoratu trzeba co najmniej takie dwa postdoki odbyć, aby gdziekolwiek znaleźć pracę, niekoniecznie stałą. U nas jest pewien problem. Problem z jednej strony, że jest mało środków na naukę, a z drugiej strony, jeśli ktoś wyjeżdża za granicę i dostaje, załóżmy, 3000 euro, to jemu trudno wrócić do Polski na 3000 złotych.
Czyli kwestie finansowe.
To jest kwestia finansowa. Oczywiście możemy takich wybitnych, którzy się sprawdzili za granicą, ściągać i dać im przynajmniej na starcie większe wynagrodzenie, dać im również pieniądze na odczynniki, na sprzęt i są tego typu programy, zwłaszcza Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Panie rektorze, też się sporo mówi o tych innowacjach, o współpracy uniwersytetów ze stroną biznesową, tak to nazwijmy. Czy uniwersytet ma już jakieś sukcesy właśnie, jeśli chodzi o tę współpracę ze światem biznesu, którymi mógłby się pochwalić?
No, z jednej strony w ubiegłym roku powstało u nas ponad 30 spółek spin-off. To są spółki zakładane przez naszych pracowników. A z drugiej strony poszukujemy partnerów biznesowych i mogę się pochwalić, że nasz uniwersytet odniósł pewien sukces, bo w ubiegłym tygodniu podpisaliśmy strategiczne porozumienie z grupą Boryszew i liczymy na to, że będzie to nasz partner, który pozwoli, abyśmy poprzez sieci Boryszewa mogli nawiązać współpracę z otoczeniem gospodarczym.
A czy jedna i druga strona już widzą, że rzeczywiście taka współpraca jest niezbędna? To znaczy naukowcy nie boją się już tego kontaktu z biznesmenami, a biznesmeni widzą, że z tymi naukowcami współpraca może im przynieść bardzo dużo korzyści.
Dobrze, że się dużo na ten temat mówi. Zmienia się również ustawy, które mają sprzyjać takiemu zbliżeniu nauki i biznesu. W krajach zachodnich, krajach azjatyckich to już się dzieje od kilkudziesięciu lat. My musimy nadrabiać ten dystans, gdyż duże pieniądze nie są tylko w budżecie, ale przede wszystkim powinny pochodzić z otoczenia gospodarczego.
Moim i Państwa gościem o poranku był profesor Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu również.